O Jezusowi. Też się bardzo cieszę, że mogę się znowu z wami zobaczyć, bo już w sumie chyba, nie wiem, 3 razy już mnie nie było? Coś takiego? Chyba 3, nie? Ale tak powiem szczerze, że za każdym razem to tak, no, człowiek się chory czuje z tego samego z powodu, że nie może być z ludem Bożym, że tak powiem, bo to jest bardzo ważne, nie? I bardzo takie wartościowe, gdzie chociaż w tą niedzielę człowiek może razem spędzić ten czas tutaj, jakby skupiając się na Jezusie, ale właśnie też razem jako Kościół. To jest jednak takie coś, co też, to jest trochę inaczej niż jak człowiek sam też spędza czas z Panem. I obie te rzeczy są potrzebne, tak, do zdrowego życia. Dzisiaj jeszcze nie będę kontynuował dalej z Ewangelii Mateusza, chociaż może wszyscy na to czekali, ale chciałem też trochę tak podzielić się z wami tym, co tak też osobiście przeżywałem, tak? Na przykład w tym w szpitalu, co Jezus się mnie dotknął, no bo ja nie żyję tylko Ewangelią Mateusza i eschatologicznymi sprawami, żyję też innymi rzeczami i tak myślę, że i dla mnie i może dla was też będzie trochę wartościowym tydzień przerwy sobie, że tak powiem, zrobić od tego tematu, albo dwa właśnie, także tam nie porzucam tego, jakby coś, ale tak chciałem się z wami podzielić. Tak jak sobie leżałem w tym szpitalu i czytałem sobie słowo, to dotknął się mnie pewien werset i w sumie taki temat się z tego też zrobił. A mianowicie jest to werset z drugiej księgi Mojżeszowej, Eksodus, 19 rozdział i to jest werset 4. I ten werset mówi, wy, to Pan mówi do ludu przy górze Synaj, kiedy zgromadził lud, gdzie stanęli przed tym, jak Bóg miał zawrzeć z nimi przymierze. I mówi Bóg do nich, wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. I mnie dotknęło to konkretnie, że Bóg wyprowadził swój lud z Egiptu, z niewoli, tak? I przyprowadził ich tam do tego miejsca, gdzie zawiera przymierze, ale jakby to, co najbardziej mnie dotknęło, to że Bóg pokazał, że On nie wyprowadził ich tylko do wolności, do przymierza czy do jakichś rzeczy, tylko powiedział, że ich wyprowadził i przywiódł do siebie. Do siebie, tak? To takie pokazuje, że Bóg chce mieć społeczność ze swoim ludem. To nie jest jakieś oddalenie, tylko On mówi, ja do siebie. On chce być ze swoim ludem. I nie dał im tylko jakichś rzeczy czy statusów ludzi wierzących, tak? Ale dał im siebie. Bo często się skupiamy właśnie jako chrześcijanie na tych rzeczach, które Jezus daje, które Bóg daje, czy statusach, jakie masz w Chrystusie jako człowiek wierzący, bo w Chrystusie jestem taki, jestem taki, jestem taki. To są wszystko ważne sprawy, tak? To nie są złe rzeczy. Tak? Ja nie mówię, że to jest złe, ale przez to często umyka ten konkretny cel, jaki Bóg miał. Bo Egipt był miejscem ucisku ludu Bożego. Kanaan miało być ziemią obiecaną. Tak Bóg powiedział, tak? I ten tekst z tego 19 rozdziału, on pokazuje, że żadna z tych lokalizacji nie jest jakaś kluczowa, czy Egipt, czy Ziemia Obiecana, że to jest klucz sam w sobie, tak? Jakiś cel sam w sobie, ale tak naprawdę tym prawdziwym takim miejscem docelowym dla Izraela, dla ludu Bożego, dla każdego z tego ludu, to nie było jakieś miejsce na ziemi, tylko relacja z Bogiem. Bóg chce naprawić coś, co zostało utracone. Bo wolność bez tego, że Bóg jest z tobą, to też byłaby pustka taka. Zresztą tak naprawdę nie ma wolności bez obecności Bożej w naszym życiu. I ten werset, tam Bóg używa takiego obrazu, mówi, nosiłem was na skrzydłach orlich. I taka metafora, tak? Bóg używa takiej metafory. Często ludzie myślą, że jakby ten orzeł, to on, tak czytałem, tak, że on jakby jest taki niezniszczalny i że tu on zawsze łapie na swoje plecy jakieś spadające pisklęta i tak dalej. No to nie do końca tak wygląda. Jest trochę inaczej. I też sobie sprawdziłem, jak to jest. Jak ten orzeł dba o te swoje pisklęta. I takie informacje znalazłem, że jak te pisklęta osiągają odpowiedni wiek, to rodzice przestają im dawać jedzenie do dzióbka. Tak? Bo ptaki tak dają, że z dzioba do dzioba bezpośrednio. Jak już młody urośnie, to już przestaje dawać do dzioba tak bezpośrednio. I zaczynają te orły, kładą jedzenie, tą zdobycz na krawędzi gniazda albo na jakichś pobliskich gałęziach, żeby zmusić te młode, że one muszą podlecieć, trochę te skrzydła rozprostować same też, tak? I podskoczyć do tego, żeby zjeść. I to jest potrzebne, bo to wzmacnia te młode ptaki. Wzmacnia ich mięśnie piersiowe konkretnie, jak one tymi skrzydłami zaczynają machać. Dalej jest takie coś, że rodzice zaczynają później celowo ograniczają przestrzeń w tym gnieździe, żeby nie było za wygodnie tym młodym. Tam jest, przeczytałem, że przestają tam jakieś miękkie rzeczy wkładać, mech i tak dalej, żeby piskle poczuło, że no już musi wyjść stąd, bo jest niewygodnie. I te młode orły, one zaczynają sobie skakać z gałęzi na gałąź, jakoś tam w obrębie tego gniazda. I w końcu jest taki moment, gdzie te piskle się musi rzucić w tą przepaść z góry i rodzice krążą w pobliżu tego ptaka z jedzeniem, tak? I one jakby wabią te młode, żeby właśnie wykonały ten skok, żeby się skoczyły w końcu za tym jedzeniem też. Żeby miały też odwagę, możemy powiedzieć, tak? I ci rodzice, oni jakby nieustannie obserwują te próby tego pisklaka i jak ten młody ptak, on na przykład wyląduje w jakimś złym miejscu, w jakimś niebezpiecznym, w jakichś zaroślach na ziemi czy coś, no to rodzice pilnują go przed jakimiś drapieżnikami, które by go chciały zjeść, tak? I dokarmiają go na przykład przez jakiś czas, aż on nabierze sił, żeby znowu podlecieć w górę. Te orły uczą te młode korzystania z takiego czegoś, jakie są prądy wstępujące w powietrzu. Że powietrze niesie do góry. Jest jakaś różnica ciśnień, temperatury i się tworzą takie prądy wstępujące. I rodzic leci obok albo nad tym młodym i on pokazuje, gdzie to powietrze jakby najbardziej niesie do góry. Uczy go też w międzyczasie. I jak te młode się uczą tych wszystkich rzeczy, to rodzice, one odganiają tych intruzów, jakichś różnych drapieżników innych, jakieś kruki, inne orły, co by mogły zaatakować takiego młodego orła. Więc te orły, one dbają o młode w taki sposób odpowiedzialny, taki adaptacyjny, że one nie robią wszystkiego za te młode orły, tylko tak robią, żeby ten orzeł dorastając uczył, był samodzielny, tak? Umiał zadbać też jakby o siebie i tak dalej. One nie wyręczają ich, tak? Bo taki niesprawny ptak, on nie przeżyje, nie? W naturze. Ale tak czy siak zapewniają cały czas ochronę na tych swoich młodych i uczą, tak? Że aż o tym młody się nauczy do pełnej samodzielności. Tak czytałem. To też taki ważny obraz, że Bóg uczy swój lud, kiedy idą przez pustynię. Oni nie są tak po prostu wyręczani we wszystkim, ale są uczeni posłuszeństwa, uczeni zaufania Bogu, co nie? Przez ten cały czas, kiedy szli przez pustynię. Bóg był z nimi non-stop i jednocześnie uczył ich przez różne doświadczenia. Więc Bóg nie dał im tylko rzeczy czy statusów, tak? Ale dał im siebie w przymierzu. I powiedział im to w 3 Mojżeszowej, przeczytamy 26 rozdział, 3 werset, powiedział: jeśli będziecie postępować według moich ustaw i przestrzegać moich przykazań i je wykonywać. I całą listę podaje rzeczy, co wtedy będzie. Takie przymierze z nimi zawarł. I w 11 i 12 wersecie czytamy, że Bóg mówi, że jak tak będziecie robić, to ja umieszczę też przybytek mój wśród was. I dusza moja nie obrzydzi was sobie. Będę się przechadzał wśród was, i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Takie, to jest stare przymierze, które zawarł Bóg z narodem Izraela. Warunkowe. Jeśli będziecie stosować się do tego przymierza, co wam powiedziałem, to będę z wami. Tak? Będę mieszkał wśród was, będę się przechadzał wśród was. I Bóg pokazuje, że on nie chce być jako jakiś odległy prawodawca, że tylko zapakuje wam przepisy i róbcie. Ale on pokazuje się jako ktoś, kto chce tej społeczności. On chce być z ludem. Ale ten lud musi być przygotowany na społeczność z Bogiem. Wiemy i rozważaliśmy kiedyś, że Bóg jest święty i że żadna ciemność czy grzech jakby nie może się ostać w obliczu Bożym. Więc Bóg mówi, musicie przestrzegać tego, żebym mógł z wami być. I ta Góra Synaj była takim miejscem spotkania, tak? Gdzie Bóg zaprasza człowieka do wspólnego życia ze sobą, tak jak powiedzieliśmy. I często my patrzymy na wiarę przez taki pryzmat, że mamy korzyści, że wiara nam daje korzyści, bo nam da pokój ducha, bo będą zasady moralne jakieś, tak? Albo mamy obietnicę nieba i tak dalej. Ale tym najważniejszym rzeczą dla człowieka jest Boża obecność w naszym życiu tak naprawdę. Bo to jest wszystko w Nim. Tu mówimy Boża obecność, w Nowym Testamencie się dowiadujemy, że w Jezusie jest to wszystko. I to, że wszechmocny Bóg mówi do ludzi, przywiodłem was do siebie, to pokazuje, że dla Niego największą wartością w całym tym procesie wyzwolenia ludzi z Egiptu i tak dalej, było to, że człowiek ma być blisko Niego. Tego chciał. I jak to sobie rozważałem, to od razu mi się przypomniały słowa z Ewangelii Jana na przykład. Pierwszy rozdział. Tam czytamy, wezmę parę wersetów, już nie będę całego tego czytał, fragmentu, ale jest, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I ten fragment jeszcze bardziej pokazuje, że Bóg pragnie społeczności, relacji tak, z człowiekiem. I mówi tu, że Słowo uniżyło się. Słowo, Bóg się uniżył i przyjął ciało i zamieszkał wśród nas. I w Księdze Wyjścia, tej Exodus, co czytaliśmy, to jakby Bóg wyciąga lud z ich środowiska, z Egiptu i prowadzi ich na swoje miejsce, do siebie, do Góry Synaj. A w Ewangelii Jana ten kierunek, można powiedzieć, jest odwrotny jeszcze. Że Bóg nie czekał, aż my przyjdziemy do Niego, tylko On przyszedł do nas. Tak? Bóg zaprasza w Exodusie do swojego domu, do świętości, do siebie, a w Ewangelii Jana Bóg wprowadza się sam do nas, do naszego domu, że tak powiem, do ludzkiej codzienności. I w tekście greckim, tym oryginalnym dla Jana, to słowo, że zamieszkało słowo wśród nas, to już pewnie wiecie, że jest eskenosen, czyli że dosłownie oznacza, że rozbiło namiot wśród nas. Tak? I to bezpośrednio nawiązuje do namiotu tego spotkania, ten przybytek, o którym wcześniej czytaliśmy, o którym Bóg mówił, że mieli zbudować ten przybytek, gdzie to będzie miejsce spotkania ludu z Bogiem. To nawiązuje tak, do czasów tej wędrówki przez pustynię. I Jan mówi, że ten sam Bóg, który nosił na skrzydłach orlich swój lud i się objawiał w ogniu na Synaju, to mówi, że teraz on rozbił namiot w ludzkim ciele. Wśród nas, tak? I mówi, i że chwała Boża nie jest już ukryta za grubą zasłoną świątyni, tak? Ale jest dostępna w osobie Jezusa Chrystusa, ta chwała. Nie będę dzisiaj o chwale mówił, chociaż mam całe rozpisane to wszystko, za dużo by było. To cały jest oddzielny temat na kilka kazań w sumie. Co to jest chwała tak naprawdę? Nie wiem, czy się kiedyś zastanawialiście, co to jest chwała, nie? I co to jest chwała Boża? Dlaczego Biblia mówi o chwale, tak? Mamy jakieś tam wyobrażenia, ale czy rzeczywiście biblijne wyobrażenie, nie? Bardzo ciekawy temat też. Ale mówi, że ta chwała już została się w Jezusie. Bóg sam się uniżył, w osobie Jezusa przyszedł do nas, zamieszkał wśród nas, rozbił namiot, tak? I mówi, no swoi go nie przyjęli. Bóg się staje namacalny wręcz, można powiedzieć, tak? Można go dotknąć. Jezusa można było dotknąć, można go było przytulić, tak? Bo jest dostępny na wyciągnięcie ręki, tak? Dosłownie, fizycznie. Tak? Nawet Jan pisze, że my to dotykaliśmy, my widzieliśmy. Nie? Oni mieli społeczność fizyczną też z Jezusem normalnie, bo widzieli go, spędzali z nim czas. A mimo to Jezus doświadcza odrzucenia. On chce zrealizować ten sam cel, co w Starym Testamencie tak naprawdę był. O którym powiedział Mojżeszowi, że on chce być ze swoim ludem. Przywiozłem was do siebie. On realizuje to cały czas. Tylko jeszcze mocniej tak naprawdę, bo się jeszcze bardziej przybliżył. Wtedy nie można go było zobaczyć. Mojżesz prosił o to, czy pokaż mi swoją chwałę. Mówi, niestety nie mogę ci pokazać, bo jak ktoś się zobaczy, to umrze. A tu mówi nam Jan, że ta chwała, ta sama, którą Mojżesz nie mógł zobaczyć, teraz mówi, jest w Jezusie Chrystusie. I my to widzieliśmy, my doświadczaliśmy, nie? I nie umarliśmy. I Jezus nie przyniósł po prostu jakiegoś nowego zestawu zasad, tak? Bo często tak myślimy, że po prostu Jezus przyniósł jakieś nowe zasady po prostu. Czy jakiś lepszy kodeks moralny, etyczny, ale przyniósł samego siebie dla nas, żeby jeszcze bardziej pokazać, jak bardzo kocha, jak w liście do Rzymian jest napisane. Słowo stało się ciałem, tak? To jest tak naprawdę, można powiedzieć, najmocniejsza rzecz, jaką Bóg mógł wykonać, żeby pokazać, że ciebie kocha. Nie wysłał jakiegoś listu, posłańca z instrukcjami i tak dalej, tak? Tylko sam przyszedł w osobie Jezusa. Sam, czytamy, stał się miejscem spotkania. W tym namiotem spotkania, ten przybytek Boży, gdzie możesz się spotkać z Bogiem, to Jezus się tym stał. Tylko w Jezusie masz możliwość spotkania się z Bogiem. I Biblia tak naprawdę od początku do końca, ona nie jest księgą o tym, jak człowiek szuka Boga, tylko o tym, że to Bóg z miłością dąży do tego, żeby być blisko nas i odbudować relację, która została zniszczona przez grzech, który wszedł. Tak? Jakby to cała Biblia pokazuje Boży plan, Bożą misję, jak On realizuje wszystko, żeby z powrotem odzyskać to, co zostało utracone. Tak? I nawiązując do tego wyprowadzenia ludu z Egiptu, z Eksodusa 19, to jest pewien taki ciekawy werset w Ewangelii Łukasza, w 9 rozdziale, kiedy Jezus wstępuje na tą tak zwaną górę przemienienia i razem tam rozmawia z Mojżeszem i z Eliaszem. I tam jest napisane, 9 to jest 9 rozdział, 31 werset. I mówi ten werset, którzy ukazali się w chwale, w sensie Mojżesz i Eliasz, rozmawiali z Jezusem, on był przemieniony i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Tak nasza Biblia Warszawska tłumaczy ten werset, że oni rozmawiali o jego zgonie. I Biblia Warszawska trochę narzuca tu interpretację, jakby o czym oni rozmawiali, bo pisze, że chodzi o zgon, o śmierć Jezusa, ale w oryginale ten Jezus tam rozmawiał z Eliaszem i Mojżeszem o, tam jest słowo eksodon użyte, czyli on rozmawiał, nie do końca można powiedzieć o zgonie, o śmierci, tylko o eksodon, które zamierzał dopełniać w Jeruzalem. Tak? I to słowo oznacza wyjście, eksodus, stąd jest ta księga Eksodus, tak? Wyjście, że kiedy lud Izraela wychodził z Egiptu, no to był ich eksodus. I tu oni, pisze oryginalnie, rozmawiali o jego eksodusie, które miało się dokonać w Jerozolimie. To jest trochę taki narzut interpretacyjny, bo tłumaczyć to jako śmierć czy zgon to jest jakby poprawne, że można też tak powiedzieć w przenośni, tak? Mogli tak użyć tego słowa, jako zejście z tego świata, czy wyjście z tego świata, czyli śmierć jakby fizyczna. Ale takie tłumaczenie trochę jakby ogranicza różne nawiązania tak naprawdę do tego, co Jezus uczynił. Trochę to zasłania, bo człowiek jakby nie widzi wtedy tej rzeczywistości. I Jezus na górze przemienienia nie rozmawia o zwykłej śmierci po prostu. On planuje, można powiedzieć, nowy eksodus, nowe wyjście, coś wspanialszego. W ogóle Ewangelia Mateusza na przykład przedstawia tak skutecznie, cały czas konsekwentnie Jezusa jako jakby kogoś większego niż Mojżesz, takiego następcy Mojżesza, jako ten prorok tak zwany, tak? Ten prorok, który przyjdzie, którego Mojżesz zapowiedział. List do Hebrajczyków też tak porównuje często, tak? Że to, co było wcześniej, było gorsze niż to, co było, co w Jezusie przyszło, można powiedzieć. Jest lepsze, wspanialsze. I też porównuje Jezusa jako kogoś wspanialszego i większego niż Mojżesz, tak? Mojżesz miał swoje zadanie, swój cel, to było dobre, ale przyszedł Jezus, który miał jeszcze wspanialsze zadanie i cel. I ta obecność Mojżesza przy Jezusie nie jest przypadkowa, że akurat on tam też rozmawia. Bo tak jak Mojżesz poprowadził lud Boży i oni mieli swój eksodus, wyjście z Egiptu, tak teraz Jezus, ten prorok zapowiedziany przez Mojżesza nawet, on ma misję, w której wyprowadzi swój lud przede wszystkim z niewoli grzechu i śmierci. W tej duchowej rzeczywistości Jezus przyszedł uwolnić człowieka od śmierci i grzechu. Od tego, co tak naprawdę było źródłem całego problemu zniszczenia relacji i tak dalej. Nie od jakichś tam fizycznych oprawców i tak dalej. I wyprowadził lud, można powiedzieć, z tak zwanego, często używamy, świata tego słowa. Mojżesz wyprowadził lud przez krew baranka i przez Morze Czerwone przeszli, a Jezus jako ten zapowiedziany prorok jak Mojżesz, on dokonuje eksodusu na wiele większą skalę. Stare było wyjście z fizycznego Egiptu do jakiejś ziemskiej wolności, gdzie doświadczyli po prostu już nikt ich nie biczował fizycznie i tak dalej, ale nowy eksodus Jezusa to wyjście z niewoli grzechu, śmierci, z duchowego Egiptu, czy z systemu tego świata i tak dalej, do wolności dzieci bożych tak naprawdę. Więc Jezus wyprowadza swój lud do wolności od grzechu i śmierci przede wszystkim. Nas tak wyprowadził. Jesteś wyprowadzony z tej niewoli. Jeśli ufasz Jezusowi, podążasz za Nim, wyszedłeś z tego, ze świata. Należysz do Niego. Śmierć nie ma nad tobą władzy, choćby nie wiem, co się stało. Nawet jak umrzesz fizycznie, to i tak będziesz żyć z Panem. To jest ważne, żeby to widzieć, bo to usuwa strach też. Nie? I masz wolność od grzechu w Jezusie. Jest wolność od grzechu w Jezusie. I to nie jest metafora. To jest prawda, że jeśli masz problem z grzechem w swoim życiu, to Jezus cię z tego wyprowadza. Jezus ma moc ciebie z tego wyprowadzić, jeśli się będziesz go trzymać. I jeśli będziesz ufać Jego słowu, Jego prawdzie, to Jezus tak cię poprowadzi, że uwolni cię z tego grzechu. To jest realne, to jest doświadczalne. Tak? To nie jest jakaś tam rzeczywistość, która kiedyś może nadejdzie, a może nie. Tylko jeśli się trzymasz Jezusa, to jest jakby pewne, można powiedzieć. Więc to jest dla każdego. Dla każdego w Jezusie, kto uwierzył w Jezusa. Jezus ma taki zamiar, żeby Jego lud był wolny. I jeszcze dodatkowo myślę, że Jezus wyprowadził swój lud z zepsutego, bezowocnego systemu religijnego w Jerozolimie, który panował wtedy, który rozważaliśmy też przy okazji rozważania Ewangelii Mateusza i tak dalej. Ten cały system oparty był na Starym Przymierzu, ale był spaczony i tak dalej przez całe elity religijne. To Jezus też swój lud z tego wyprowadził. Nie pozwolił, żeby ludzie tkwili w czymś takim, tak? Księga Objawienia mówi, że Jerozolima to jest miasto, które duchowo się nazywa Egipt i Sodoma. Tak? A każde z tych miast, Egipt i Sodomę, Bóg z tych miast wyprowadzał swój lud. Z Egiptu wyprowadził swój lud, z Sodomy też wyprowadził Lota, swój lud. Tak? Powiedział, choćby był tam 5 czy 10 czy ile, to on ich wyprowadzi stamtąd. Nie pozwoli, żeby oni uczestniczyli w sądzie, który ma się tam odbyć. Tak? I na te miasta sąd nadszedł, bo Bóg tak zapowiedział, tak? Dlatego Jezus też wyprowadził swoich tych pierwszych, tych żydowskich chrześcijan, można powiedzieć, tych, którzy uwierzyli z Niego, z niewoli Jerozolimy, na którą spadł sąd w tym roku 70, który też rozważamy, tak? Stare Przymierze było cieniem, to, co się działo, było cieniem, Jezus jest rzeczywistością. I Jezus dopełnia swój eksodus, tam był ten werset, w Jerozolimie. Ten eksodus miał się dopełnić w Jerozolimie, więc tak naprawdę to jest bardzo ważne też, że z Jerozolimy Bóg wyprowadził swój lud. Bo tamten system ofiarniczy, on osiągnął swój kres, bo Jezus oddał swoje życie, złożył doskonałą ofiarę i tamto już nie było potrzebne, nie miało mocy, bo Jezus przez śmierć i zmartwychwstanie rozdziera zasłonę, rozdziera to, co oddzielało Boga od człowieka, otwiera drogę wyjścia z religii takiej już martwej, która była oparta na literze, a on chce do relacji, opartej na duchu. Co oczywiście nie wyklucza Słowa Bożego, tak? Żebyśmy wiedzieli. Relacja z Jezusem oparta na duchu nie wyklucza Słowa Bożego. Bo czasem każdy myśli, że teraz jestem ja i mój Pan i to, co jest napisane, co Jezus powiedział, się nie liczy. Tak? Albo co? Żeby było wiadomo. To, co powiedziałem, że Jerozolima jako Egipt i Sodoma jest napisane w Księdze Objawienia, 11 rozdział, 8 werset i to mówi, a ich trupy, to są tych dwóch proroków, o których tam mówi, którzy będą głosić sąd i tak dalej. Mówi, ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. To jest jakby konkretne, tak, gdzie Pan został ukrzyżowany, no został ukrzyżowany w Jerozolimie. I Bóg mówi, że duchowo to się nazywa Egipt i Sodoma. Czyli pokazuje, że mimo, że to wygląda religijnie, mimo, że to wygląda wspaniale, mimo, że ta świątynia wygląda wspaniale, co wszystko rozważaliśmy, to w duchu, w środku jest jak Egipt i Sodoma. Zepsute do zniszczenia. I misją Jezusa staje się dosłownie, tak naprawdę, on powtarza schemat z Księgi Wyjścia, z Eksodusu. Tak jak na Egipt spadły plagi, tak na tych, którzy odrzucają Mesjasza, spada sąd. I jest ratunek jednocześnie. Tak jak Izraelici musieli wyjść z Egiptu przed sądem, tak chrześcijanie, którzy byli posłuszni ostrzeżeniom Jezusa, którzy słuchali Jezusa, którzy zachowali Jego słowo w sercu i widzieli znaki nadchodzące, tak samo oni opuścili Jerozolimę przed tym oblężeniem i uratowali życie, bo zaufali Jezusowi i nie dali się oszukać tym wszystkiemu, co się będzie działo. I skoro misją Jezusa jest nowy Eksodus, nowe wyjście, to ostatecznym celem znów nie jest taki tylko po to, żeby nie być w niewoli. Nie to jest celem Jezusa, żeby wyprowadzić cię po to, żebyś po prostu nie był w niewoli czegokolwiek. Tylko skutkiem tego wyjścia jest to, że Jezus znowu przyprowadza nas do siebie i jednocześnie do Ojca. Tak? Znowu tu się nie zmienia. Jezus w Ewangelii Jana 14:3 mówi: przyjdę znowu, wezmę was do siebie. Jemu na tym zależy. Ja chcę, żebyście wy tam, gdzie ja jestem, i wy byli, tak? Mówi, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Praktycznie mówi to samo, co z Eksodusa, tego 19 rozdział. Jezusowi na tym samym zależy, bo on i Ojciec są jedno. Tam nie ma rozdźwięku. Jezus zresztą po to przyszedł, żeby właśnie misją było uratować człowieka, uwolnić z niewoli i przyprowadzić do siebie, znowu, razem, żeby być. Do relacji. I Bóg zawsze wyprowadza swój lud z tego, co się staje martwe, co się staje zniewalające człowieka, albo z tego, co podlega sądowi, czyli tam Egipt, Sodoma, Jerozolima, czy jakikolwiek inny martwy duchowo system by był, czy jakiekolwiek inne miasto, czy coś w tym stylu, to on wyprowadza, żeby przywieźć ich do jednego bezpiecznego miejsca, do swojej obecności, bo on jest życiem i zmartwychwstaniem. Jeśli coś jest martwe i lud Boży tkwi w czymś, co jest martwe, to Jezus musi wyciągnąć swój lud z tego, bo w nim jest życie. Tylko w Jezusie, nie w żadnym systemie i tak dalej. A Jezus chce, żebyś żył i miał życie, mówi, w pełni, tak? Jak to Jezus powiedział w Jana 10. I my często też, każdy z nas tak osobiście przechodzi, wierzę, przez wiele takich eksodusów w życiu z Jezusem. Bo tu mówiliśmy o takim, tej głównej misji Jezusa. Jezus jakby wyprowadził nas, to się stało, to jest fakt dokonany, tak? Ale nasze życie leci, my chodzimy z Jezusem i z różnych rzeczy nas Jezus musi wyciągać. I to jest taki proces przemiany, można powiedzieć, człowieka wierzącego, który apostoł Paweł napisał. Żebyśmy byli jako chrześcijanie przemienieni na obraz Syna Bożego, czyli Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, to jest nawet przeznaczenie od Ojca. Tak? Tam jest tak napisane. Dla każdego wierzącego w Jezusa stać się podobnym do Jezusa Chrystusa w życiu i w postępowaniu. Tak? To nie jest jakieś takie abstrakcyjne totalnie, ale Bóg chce, żebyś był podobny do Jezusa w swoim życiu, w postępowaniu, jak żyjesz. I Jezus nikogo do niczego nie zmusza, ale On pragnie naszego posłuszeństwa dla dobra mojego i twojego. To nie jest posłuszeństwo dla posłuszeństwa, tak? Że jest jakimś tyranem, który po prostu masz się mnie słuchać i koniec. Tak? Bo Jezus chce wyprowadzać człowieka. Wyprowadzać każdego osobiście z różnych niewoli. Uzależnień różnych, czy nawet wszystkiego tego, co ma negatywny wpływ na moją relację z Jezusem, na twoją relację z Jezusem. Jezus dba o swoje owce, tak? I nie pozwoli, żeby coś zabierało ciebie Jemu, nie? A to coś będzie sprawiało śmierć w twoim życiu. Bo jeśli coś odciąga cię od Jezusa, to odciąga cię od życia. Więc Jezus patrzy, moja owca umiera. Muszę ją z tego wyciągnąć, bo chcę, żeby żyła. Nie dlatego, żeby po prostu coś ci zabrać. Więc Jezus chce wyprowadzać każdego osobiście z różnych niewoli i często Często czytałem, ludzie jakby często mówią, zatrzymują się na tym, że grzechem jest przekroczenie prawa, tak? Bo tak słowo mówi, że grzech jest przekroczeniem prawa Bożego. I to jest prawda i się z tym zgadzam całkowicie, ale bym to nawet rozszerzył, bym powiedział, że grzechem jest zawsze nieposłuszeństwo Jezusowi. Bo Jezus chce wyprowadzić człowieka na zielone pastwiska i chociaż czasem ta droga prowadzi, jak to czytamy, przez ciemne doliny, to wszystko uczy zaufania i posłuszeństwa właśnie Jezusowi. Jeśli Jezus chce dla ciebie dobrze, no to jeśli nie słuchasz się Go, no to odwracasz się od Niego. To jest tak naprawdę brak zaufania, brak wiary. I w takim rozumieniu Exodus, można powiedzieć, to jest taki proces, który jest cały czas w życiu wierzącego. Tak? Taka jakby Jezus dokonuje osobistej przemiany każdego z nas. Pracuje nad każdym, nad każdą owcą. To już jakby przechodzimy nie z ogółu, gdzie Jezus zrobił coś dla swoich ludzi, dla swojego ludu, ale Jezus zajmuje się też każdym z osobna. Czyli można powiedzieć, że się zajmuje uświęceniem twoim i moim. Tak? To jest ten proces uświęcenia, oddzielenia, gdzie jesteś bliżej Pana, a dalej od tego świata, od tego, co powoduje śmierć w twoim życiu. I tu jakby, tak jak powiedzieliśmy, to nie jest już jednorazowe wydarzenie historyczne, które raz po prostu się coś stało, tak? Ale taka rzeczywistość każdego wierzącego. Bo celem nie jest wyjście samo w sobie, tak, żeby wyjść po prostu, ale stanie się podobnym do Syna. Te przeznaczenie Ojca, które wyznaczył dla każdego wierzącego. Tak? I to, jak człowiek to widzi, to wtedy widzi sens w różnych trudnych doświadczeniach, które przychodzi. Jako wierzący w Jezusa oczywiście, tak? Bo tu mówimy cały czas o tych, którzy ufają Jezusowi, którzy oddali Mu swoje życie. Jezus pracuje nad swoim ludem. List do Rzymian właśnie mówi to jest 8:29, mówi, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Przeznaczył nas Ojciec, tu jest mowa o Ojcu, tak? Że Ojciec nas przeznaczył, abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego. On mówi tam dokładnie, żebyśmy się byli mający kształt podobny do obrazu Syna Jego. Tak, to słowo oznacza symorfos, tak, to jest ukształtowani, jakby żebyśmy byli ukształtowani, nawet jak glina można powiedzieć, ułożeni, tak, ukształtowani na obraz Jezusa. I to słowo ono sugeruje, że jest głęboka wewnętrzna przemiana człowieka. Nie tylko jakieś zewnętrzne okoliczności, ale Jezus jakby przemienia od środka. I Egipt jest w nas, w starym człowieku. Świat jest w starym człowieku. Nie? I to nie jest tylko miejsce na mapie, że tam jest, nie, ten Egipt, ale to jest taka mentalność człowieka starego, który żyje w takiej mentalności niewoli, gdzie lęk jest, jakieś poleganie na własnych siłach, szukanie bezpieczeństwa w tym, co widzialne, jak Izraelici szukali. Jest taki werset 4 Mojżeszowej, oni narzekali i mówią, przypominamy sobie ryby, któreśmy jadali w Egipcie za darmo, i ogórki, dynie i pory, i cebulę, i czosnek, a teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Tak mówili. Ciągle ta mentalność, bo w Egipcie to było tak, a teraz to jest inaczej. Oni nie widzieli tego, że Bóg o nich dba, że zsyła im ten chleb, tą mannę, tylko bo tam było tak. Tam miałem to, miałem tamto, miałem tyle. Nie, oni tu o jedzeniu akurat, tak? Ale oni narzekali na dużo więcej rzeczy. A tu mówi, musimy patrzeć tylko na tą mannę. Nie? I pustynia, oni chodzą na pustyni, tak? To jest taki czas naszego wędrowania z Jezusem, gdzie Bóg oducza nas Egiptu jakby. Tak? On jakby musi wywalić z twojego myślenia Egipt i świat. Żebyś już nie myślał w takich kategoriach, tak? Jak byłeś w niewoli. Tylko teraz masz myśleć w kategoriach, jak Bóg mówi, jak Jezus mówi. Żeby oduczyć ciebie myślenia, jakie miałeś wcześniej. Tak? I to, jak widać było po tych Izraelitach, to bolesny proces. Przede wszystkim dla starego człowieka, który musi umrzeć. Tak? Bo on wymaga jakby zabrania tego, co człowiekowi daje takie poczucie kontroli, takie fałszywe. że Bóg zabiera rzeczy, które ci szkodzą, żebyś mógł być blisko Niego, żebyś mógł żyć prawdziwie. Ta manna, no ona była symbolem też. Jezus o tym mówił. Nawet tak sobie myślałem, że Bóg też specjalnie dał szabat dla ludzi z tych Izraelitów, bo oni tam nie mieli dnia odpoczynku, że pracowali od poniedziałku do piątku, tylko dzień w dzień pakowali i pracowali. A jakby Bóg też wie, że to było nawet dobre, dlaczego dostali ten szabat, bo musiał ich oduczyć tego, żeby nie pracować każdego dnia, żeby muszą mieć też czas na odpoczynek, jakby oduczyć ich tego. I stąd ta manna też była, tak? Ona była dawana każdy dzień, tylko nie właśnie w szabat, tak? I mówił Bóg, że macie nie wychodzić i nie zbierać, bo i tak nie będzie, nie? Bo macie mi zaufać, że nawet jak odpoczniecie, no to, że ja się o was zatroszczę z tego, co zebraliście już, nie? Ale było też, że niektórzy wychodzili i próbowali, nie? Dalej ta mentalność niewolnika była, że trzeba pracować, trzeba robić, bo inaczej no, nie będziesz miał nic, nie? Egipt ich tego nauczył przez te wszystkie lata. Oni się tam urodzili w Egipcie, tak? To było 400 lat w niewoli. To byli ludzie, którzy nie znali normalnego życia w wolności, tylko w niewoli Egiptu. Więc jeśli grzech to jest tylko złamanie przepisu prawa, to nasza relacja z Bogiem jest wtedy taka czysto taka jak policjant trochę, tak? Złamałeś prawo, masz karę. Nie złamałeś, jest okej, okay, ale jakby nie ma tutaj nic więcej. Ale jeśli grzechem jest właśnie nieposłuszeństwo dobremu pasterzowi, który mówi chodź za mną, tak? Jezus mówi chodź za mną, dlaczego? Bo chce cię wyprowadzić z tego, co cię niszczy. Tak? Jezus nie po to przyszedł, żeby nas niszczyć i zabierać nam fajne rzeczy, które nam tutaj świat oferuje, tylko przyszedł, żeby wyprowadzić nas każdego osobiście z tego, co cię niszczy. Tak? Przez te, co w tym świecie, co miałeś, z czym masz styczność, to cię niszczy. Więc grzech staje się też brakiem zaufania Jezusowi. Bo jeśli nie ufasz Jezusowi, no to idziesz przeciwko temu, jaki Jezus ma plan dla ciebie. Tak, tak naprawdę to oznacza też braki w wierze. Bo skoro ja nie zaufam Jezusowi w tej kwestii, to znaczy, że no nie wierzę Mu. Nie wierzę Mu, że jest dobry. Nie wierzę Mu, że On chce mojego dobra, że chce mnie uwolnić. I kiedy odrzucamy Jezusa, prowadzenie Jezusa, to nie tyle, że łamiemy zasadę, czy łamiemy prawo, ale odrzucamy rękę Jezusa, który chce ciebie wyciągnąć z morza, jak toniesz. Tak jak Piotra wyciągnął, nie? Jak się zaczął topić. Można powiedzieć, że kiedy ty się topisz, Jezus ci daje rękę, mówi chodź, ja chcę cię wyciągnąć z tego, to odrzucasz nie, bo mi chcesz zabrać. No. Topi się, ale dalej jest jeszcze widocznie za dobrze, żeby przyjąć ratunek od Jezusa. I czasami te zielone pastwiska, co wspomnieliśmy z psalmu 23, tak? Czy te wody spokojne, jak czytamy, to one są dopiero za ciemną doliną. Mówi, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. I w tym psalmie, dopóki jest mowa o tych zielonych pastwiskach, to autor tego psalmu, czyli Dawid, mówi o Bogu w trzeciej osobie, tak? Że On mnie pasie, On mnie prowadzi i tak dalej, ale jak wchodzi w ciemną dolinę, to zaczyna mówić, bo ty jesteś ze mną. Nagle jest takie, wiecie, bardziej bezpośrednio nagle się robi, blisko, co nie? Jakby ta ciemna dolina, te trudności, jakieś walka z uzależnieniem czy ból, to co przechodzisz w życiu, to ta sprawa wymusza tak jakby nawet na tobie to, że potrzebujesz być bliżej Jezusa. I wtedy Jezus już nie jest tam on, tylko ty, nie? Już jesteś bliżej, już musisz sam jeszcze bardziej się zbliżyć, żeby przejść przez tą ciemną dolinę, nie? Więc tam w tej ciemnej dolinie tak naprawdę to, jak Jezus mówi, że przywiodłem was do siebie, to przywiedzenie do siebie, to się staje najbardziej odczuwalne, najbardziej potrzebne, takie namacalne, bo najczęściej tak jest, że kiedy coś się dzieje, to najbardziej szukamy obecności Jezusa. Tak mówią nawet w świecie, jak trwoga to do Boga. Nie? Tak. Bo to właśnie w tej ciemnej dolinie tak naprawdę potrzebujesz światła, bo jest ciemno. Tak? Musisz znać drogę, bo jest ciemno, nic nie widzisz. Tak? I musisz nią iść tą drogą. No, skoro już ją zobaczysz, to musisz ją iść. I o wszystkich tych rzeczach Jezus powiedział, ja jestem. Ja jestem światłością świata. Ja jestem drogą. Tak? Jezus nie mówi, że jest drogą tylko po to, żeby powiedzieć, że jest drogą, tylko mówi, skoro jestem drogą, to teraz idź tą drogą. Skoro już widzisz to, że ja jestem twoją drogą, to podążaj za mną. Bo chcę cię wyprowadzić na zielone pastwiska z tej ciemnej doliny. Można powiedzieć, że to jest wolność przez posłuszeństwo Jezusowi. Taki paradoks trochę chrześcijaństwa, tak? Bo Jezus nikogo nie zmusza, ale zaprasza do posłuszeństwa i tak naprawdę to posłuszeństwo Jezusowi jest jedyną drogą do prawdziwej wolności dla ciebie, tak? Bo nie ma innej drogi, nie ma innego rozwiązania dla ciebie, żeby wyjść z tej ciemności. Bo Jezus powiedział, no ja jestem światłością, ja jestem drogą, no nie ma nikogo, nie ma innego, przez którego możecie przyjść do Ojca, nie ma innej drogi, nie? Więc tak naprawdę mówi, jeśli chcesz doświadczyć tej wolności, no to słuchaj się mnie. Bądź posłuszny mi, bo ja chcę dobrze dla ciebie. W Egipcie Izraelici byli niewolnikami Faraona, który ich niszczył. On ich niszczył, ten Faraon. Bili ich tam, nie dawali jeść czy coś. Pamiętacie, jak tam przyszedł Mojżesz, powiedział, wyprowadź mój lud, to on jeszcze bardziej. To od teraz nie będą dostawać tam porcji jedzenia. Od teraz tam nie będą, sami będą musieli jeszcze więcej robić i jeszcze więcej. To co Faraon dbał o nich? Nie dbał o nich wcale. Tak? To byli niewolnicy, to była zwierzęta, siła robocza, można powiedzieć, do tego, żeby wykonali swój cel. On się nie troszczył o żadnego, że tam któryś umarł czy coś z wycieńczenia. A na wolności oni stali się, można powiedzieć, sługami Boga, tak? Sługami Jezusa jesteśmy teraz, który kocha każdego ze swoich sług i który daje życie swoim sługom. To jest inny Pan, nie taki Pan, jakiego w świecie można znaleźć. Nie Faraon, który po prostu zabierał im rzeczy, bo ich nienawidził, tylko Jezus kocha, nie? Jezus dba, Jezus jest dobrym pasterzem, jest inny Pan teraz. I to jest każdy osobisty eksodus dla każdego z nas, wyjście. Wyjście spod władzy diabła, szatana, świata, który ciebie chce zniewolić, bo tam on nie chce niczego dobrego dla ciebie. Tak? Świat nie chce niczego dobrego dla ciebie. Przynajmniej nie w kategoriach tego, żebyś spotkał się z Jezusem, żebyś żył i był zbawionym człowiekiem. Tak? To jest odwrotnie. Szatan chce twojej śmierci. Więc ten osobiste wyjście jest wyjściem spod władzy tego, który chce twojej śmierci, takiego tyrana, pod opiekę dobrego pasterza. Jezus wyprowadza z negatywnych wpływów w twoim życiu. Nie dlatego, że chce ograniczyć twoją radość, ale dlatego, że wie, że te rzeczy są Egiptem, który ciebie uśmierca. I im dłużej będziesz w tym trwać, to więcej śmierci będzie w twoim życiu. Więc Pan nie jest tylko biernym obserwatorem. Jezus nie tylko obserwuje, jak tu się z nami dzieje, jak tam czasami ludzie mają te takie mrowiska oszklone, co sobie wpuszczają mrówki, rzucają im jedzenie i później sobie obserwują, jak te mrówki sobie tam żyją i tyle. No nie wiem. Jezus jest Bogiem, który widzi, słyszy i schodzi na dół nawet. On nie czekał, aż Izrael stanie się godny wyzwolenia, tak? Ani nie czeka, aż my się naprawimy, tak? Tylko mówi, to jest w drugiej księdze Mojżeszowej, 3 rozdział, rzekł Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego, zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Wolą Jezusa jest twoja wolność, tak? Dla nas przede wszystkim, jak mówiłem, od grzechu i śmierci, tak? Od tego, co ciebie zniewala w tym świecie, tak? I skoro słowo stało się ciałem i dokonało swojego eksodusu w Jerozolimie, to, o czym mówiliśmy, to ty osobiście możesz być pewien, że Jezus jest tak samo zdeterminowany, tak samo ma taki cel, żeby usunąć wszystko to, co sprawia śmierć w twoim życiu. Jakby tamto, co uczynił, z czego uwolnił swój lud, czy z Egiptu, czy z Sodomy, czy z Jerozolimy tej zepsutej i tak dalej, to jest dla mnie i dla ciebie przykład, że Jezus jest prawdomówny i że On działa dla dobra swojego ludu. I tak samo będzie działo w twoim życiu. Jeśli coś ciebie zniewala, to Jezus będzie się troszczył, żeby to zostało usunięte. Tak? Usunięte, niekoniecznie mówimy o takim też zawsze, że trudność zostanie usunięta. To, co dzisiaj było też wspomniane. Niekoniecznie trudność zostanie usunięta, ale będzie, ty możesz zostać tak przemieniony, że będziesz inaczej widział to. Nie? I Jezus pomoże ci przejść przez to. Masz inne myślenie. Nie? Dalej, jaka lekcja? Z tego, co wyciągnęliśmy, z tego przywiodłem was do siebie, tak? Że jest ten bliskość. Tak? Jezus nie jest jakimś dostawcą usług dla nas, że przynosi jakieś rzeczy i sobie gdzieś tam idzie dalej, jak jakiś kurier do usług religijnych czy coś w tym stylu, czy jakimś automatem błogosławieństw. Tak? Tylko on jest Panem i Królem, ale też jest oblubieńcem i przyjacielem, czytamy. To jest inny Pan, inny Król. Nie taki, jak w świecie są. Jest blisko. Chce mieć blisko. On mówi, jest oblubieńcem swojego ludu. Tak jak mąż, tak? Jest przyjacielem. I jego wolą nie jest tylko to, abyś był grzeczny czy moralny, tak? Ale żebyś był blisko. To będzie jakby skutkiem twojej bliskości z Jezusem. Tak? Ale nie to jest samym celem w samym sobie. Nie. Ale Jezus chce, byś był blisko Niego. Chce być blisko ciebie. I możesz być pewien, że jeśli jakaś rzecz, nawet dobra rzecz, taka nawet tu w myśleniu po ludzku, tak, oddala cię od Jezusa, to On będzie cię z niej wyprowadzał. Jeśli jesteś blisko Pana, to Pan będzie tak robił, że nawet z tych dobrych rzeczy, można powiedzieć, wyprowadzi cię, jeśli to będzie sprawiało, że oddalisz się od Pana, bo się zajmiesz jakimiś innymi rzeczami zbyt bardzo. Bo prawdziwym celem naszego życia jest On sam tak naprawdę. Tak? To jest życie wieczne. Abyśmy poznali Ciebie, Ojcze, tak? I tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. A to życie wieczne już mamy i mówi, cały czas jest ten proces tak naprawdę poznawania Pana. Nie? I Exodus to nie jest tylko wyjście z punktu A do jakiegoś punktu B, tylko też to się wiąże z drogą przez pustynię. To w sumie też mówi list do Hebrajczyków o tym procesie. Tak? Jezus jest dobrym pasterzem, kolejny raz to mówimy, żeby nam się wbiło w głowę i w serce, najważniejsze, że Jezus jest dobrym pasterzem i to nie jest jakieś tam metaforyczne kłamstwo czy coś w tym stylu, żebyśmy tak wmówili sobie i tak dalej, tylko żebyśmy naprawdę to zobaczyli. Tak? I On zna trudy ciemnej doliny. On wie, że to jest trudne. On sam przeszedł przez trudy. Tak? On współczuje, on wie, może współczuć, bo sam przez to przeszedł. Tak? I jest cierpliwy, czytamy. I on nie porzuca swojego ludu na pustyni. Nawet gdy ten narzeka i błądzi. Są różne rzeczy, się działy, tak? Nad Izraelem, który narzekał i tak dalej, ale lud nie został porzucony. I Jezus, On chce twojego zaufania. Całkowitego zaufania, tak naprawdę. I ta lekcja z pustyni, ona uczy, że wolą Bożą jest, abyśmy przestali polegać na jedzeniu z Egiptu, tylko zaczęli żyć manną, czyli codzienną zależnością od Jezusa tak naprawdę. Tak? Tak jak oni byli codziennie zależni od tej manny, żeby przeżyć, to Jezus powiedział, że On jest chlebem z nieba, który Ojciec zesłał. Tak? On jest manną, więc twoja manna to jest codzienna zależność od Jezusa i od Jego Słowa. Tak? To jest twój pokarm, dzięki któremu masz siłę, żeby dalej iść. Więc Jezus znowu siebie udzielił dla nas. Nie? Bo Jego Słowa są duchem i życiem. Jest w tych słowach coś, co człowieka sprawia, że jest najedzony duchowo. Tak? Co daje siłę, żeby iść dalej. Nie wiem, jak to jest, jak według tej pieśni. Nie wiem, jak to działa, że słowa Jezusa sprawiają, że jestem duchowo najedzony i mogę iść, ale no wiem, komu mu wierzył, że Jezusowi i nie zawiodłem się. Nie? I skoro Jezus wyprowadził swój lud z tego martwego systemu religijnego w Jerozolimie, tak, to wyciągamy też lekcję o tym, jaka wiara jest tak naprawdę nasza, jaka wiara powinna być. Bo Jezus jest wyzwolicielem od religijnego ciężaru też. Tak jak mówił o tych, co byli, że wiążecie ciężary nie do uniesienia. Tak? Jezus mówi, że On wyzwala z tego. Że On nie chce, żeby tak było. On się przeciwstawia fałszowi, hipokryzji, tak? O czym też mówił względem faryzeuszy, uczonych w piśmie i tak dalej. Czy właśnie nawet pustym rytuałom, tego co niby powinno dawać życie, ale stało się puste, bezowocne, co nie zmienia serca człowieka. No. A wolą Jezusa jest, żebyś mu służył w nowości ducha, czytamy, nie według przestarzałej litery. Tak? Możesz być pewien, że Jezus, który jest ucieleśnieniem Bożej miłości, tak naprawdę, bo to Boża miłość się objawiła w Jezusie Chrystusie. Skoro Jezus przyszedł, to możesz być pewien, że Bóg cię kocha, amen, że cię nie zostawił tak sobie sam, żebyś sobie tam szedł przez życie, ale posłał Syna swojego z miłości właśnie, bo tak umiłował. Tak? To On chce ciebie też uwolnić od lęku. Czytamy też w pierwszym liście Jana, jest, że Bóg jest miłością, tam nie ma lęku. Nie ma lęku przed karą, skoro jesteś z Jezusem, to nie ma sądu nad tobą, tak? Nie ma kary nad tobą. On ciebie chce wprowadzić w odpocznienie i tak naprawdę to odpocznienie jest skutkiem tego, co Jezus dokonał. Tak? Jezus dokonał odpocznienie i On chce, żebyś mógł w tym uczestniczyć, tak? Żebyś też mógł odpoczywać w Jezusie, przy Nim. To jest też, to nie jest rzecz poza Jezusem. Tylko jest to dostępne w Nim. I skoro nawet Jerozolima, ten duchowy Egipt, uległa sądowi Bożemu, tak? A Jezus zmartwychwstał jeszcze, i to mamy pewność tak naprawdę do tego, że twoja walka też będzie zwycięska. Nie? Dlaczego tak mówimy, tak? Bo Jerozolima, można było powiedzieć, że no, nikt się nie spodziewał, że kiedyś sąd na to spadnie. Tak? Kto by pomyślał? Przecież tam Bóg mieszkał, świątynia i wszystko. Tak? To przecież wszystko było przez Pana ustanowione. Więc o co chodzi? Tak? A mówi, skoro nawet to, co się zepsuło, co stało się bezowocne, podległo sądowi, to wszystko tak naprawdę, co stoi pomiędzy tobą a Jezusem, musi zostać też osądzone, zostać zniszczone, tak? Żebyś był blisko. Bo On jest królem, On jest sędzią, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi i można powiedzieć, że nie ma takiego Egiptu, nie ma takiego Faraona, jakiegoś nałogu, lęku, grzechu pokoleniowego, jakiegokolwiek, czy coś, co ciebie trzyma w niewoli, tak? Którego by Jezus nie mógł pokonać. Nie ma czegoś takiego. Tak? Jezus mówi, wszelka władza na ziemi, na niebie jest mi dana. I Jezus mówi, ja zwyciężyłem świat. Tak? Nie ma już tutaj jakby czegoś, co się przeciwstawi Jezusowi, żeby mogło go tam zepchnąć z tronu, wypchnąć go z tego, że jest Panem Wszechświata. Nie? Jezus mówi, że... No to list do Hebrajczyków w sumie mówi, że Jezus słowem swoim podtrzymuje Wszechświat. Tak? Więc w sumie jedno słowo by wystarczyło, żeby się wszystko nagle zawaliło. Tak? Więc... Kto mu może podskoczyć tak naprawdę? Nikt. Jezus jest no, Panem i Królem i Sędzią. No, nie ma czegoś takiego, co by go mogło pokonać. Tak? Czy jakiegoś ten twój grzech, twój lęk, twój nałóg, on nie jest mocniejszy od Jezusa. Jezus jest mocniejszy niż to. Pytanie, czy mu ufasz? Czy się trzymasz go? Jezus w różny sposób działa. Tak? Nie zawsze jest tak, że po prostu za pstryknięciem palca jesteś wolny. Często tak mamy, tak? Że człowiek, kiedy się nawróciliśmy, to wiele rzeczy po prostu minęło, tak? A różne rzeczy zostały po to, żeby człowiek się uczył. Tak jak Izrael kiedyś mówił, tam jest w Starym Testamencie taki werset, gdzie Bóg mówi, że dałem ci wolność od tych wszystkich, ale tam tych i tych zostawiłem po to, żeby lud mój nie uczył się walczyć. Nie? Uczył się walczyć i żeby był sprawny, kiedy tam nadejdą jacyś przeciwnicy i tak dalej, tak? Także Bóg wie, po co to wszystko jest. Dla nas można powiedzieć, to po co to wszystko ich zostawił, to nie mógł już wszystkiego zabrać, nie? Żeby już było w ogóle niebiańsko i tak dalej. No, mówi, ja wiem, jak będzie w życiu i wiem, co jest potrzebne, żeby zostawić, wiem, co jest potrzebne, żeby człowieka nauczyć tego, żeby umieć Jezusowi ufać. Wiesz, tak? Bo dla nas jakby tu się liczy, że my nie walczymy fizycznie na miecze i się uczymy jakichś sztuk walki i tak dalej. Chociaż może niektórzy się uczą, ale my walczymy w duchowej rzeczywistości. Tak? I Jezus chce, żebyś był zwycięzcą. żebyś żył jak zwycięzca, tak? Żebyś uczestniczył w tym zwycięstwie Jego, tak? Jezus mówi o tym w Księdze Objawienia, że zwycięzcy tam to, tak jakby nie mówi tego po to, żeby powiedzieć, że to jest nieosiągalne, że to jest jakieś totalnie niemożliwe, tylko Jezus mówi, że możesz być zwycięzcą w Jezusie, tak? I różne rzeczy się przez to dzieją, tak? Jak być zwycięzcą w Jezusie? Trzeba trzymać się wiary w Jezusa, trzymać się Jego, tak? Być blisko, trzymaj to, co masz, tak? Zawsze tak Jezus mówi. Też w tych zborach w objawieniu, których chwali, mówi, trzymaj to, co masz. To, co do tej pory, to wystarczy. A to jest dobre i wystarczające do zwycięstwa w twoim życiu, tak? Jeśli chcesz zwyciężyć, to potrzebujesz być blisko Jezusa, potrzebujesz ufać Jemu i ufać Mu, kiedy Cię prowadzi, tak? Więc to oznacza też, że no musisz mieć relację z Jezusem taką, żebyś słyszał, co Jezus mówi do Ciebie, jak Cię prowadzi, tak? Bo to już tu mówimy o takim osobistym aspekcie, tak? O różnych sprawach takich, które nas dotyczą. Jezus daje, kieruje człowieka na przykład, co powinien zrobić, czego nie powinien zrobić. Możesz go usłyszeć w duchu. Dlatego to jakby wszystko łączy się ze sobą, tak? Po to jest, bo żyjemy przecież w tej rzeczywistości, gdzie Jezus mieszka w duchu w nas. Nie tylko, jak to właśnie powiedział Paweł, według przestarzałej litery, ale jest inna rzeczywistość, tak? Ten duch, on nie zaprzecza literze, ale jednocześnie on ożywia człowieka. To sprawia, że ta relacja jest żywa. Więc nawet jeśli przechodzisz przez taki proces wyjścia, tego eksodusu, coś dzieje się w twoim życiu takiego, gdzie Pan cię prowadzi, żebyś wyszedł z tego i czujesz się słaby, bo to są trudne rzeczy, tak to się łatwo mówi, ale to są różne trudne sprawy. Często czujemy się słabi, nawet zrezygnowani często. To możesz być pewien, że ten, który cię wezwał, doprowadzi ciebie do końca, do celu, tak? Jeśli się go będziesz trzymać w zaufaniu. Jezus ma taki plan, doprowadzić cię do celu, do końca, do wolności. To jest Jego plan, On taki jest, bo On ciebie kocha, jest dobrym pasterzem i jeśli się go trzymasz, to na pewno tak będzie. Tak? To jest pewne, to jest fakt, tak? To nie jest, że może. W Jezusie nie ma może, tylko jest tak lub nie, jest tak lub amen, tak? Mówi, tam w Jezusie wszystko jest. Więc nie ma czegoś takiego, że to może się stanie, a może nie. Jezus powiedział i koniec, tak? Jezus nie jest jak my, że czasem powie tak, a później, o, przepraszam, niechcący mi tam nie wyszło, bo no coś tam się stało i niestety nie mogę przyjść, tak? Tu nie usłyszysz tego, nie wiem, na końcu, że ups, przepraszam, niechcący, coś tam się stało, spadłem z tronu i w międzyczasie cię tam szatan pobił i no niestety nie miałem wtedy czasu, żeby zareagować, tak? No właśnie, gdzieś tam patrzyłem w drugą stronę, tak? Akurat w tym momencie, jak spadałeś. Ale nie ma czegoś takiego, nie? Jakby Jezus mówi konkrety, takie pewne rzeczy, tak? Że On mówi, możesz mi zaufać. Całe słowo jest takie, psalmy od początku do końca, jakby Bóg pokazuje, że jest godzien zaufania, nie? Obojętnie, co się dzieje, tak? Także człowiek wierzący może być pewien tego, że Boże wyjście, ten eksodus, on się zawsze kończy wejściem do obecności z Jezusem. Tak? To jest cel, być z Nim. I Jezus nie wyprowadza nas na manowce, gdzieś, nie wiadomo gdzie, tylko Jego wolą to jest nieustanna przemiana twojego serca, aż do momentu, gdy będziesz, jak to było, miał kształt podobny do obrazu Jezusa Chrystusa, bo On przeszedł przez krzyż i śmierć, ten swój eksodus, abyś ty mógł być z Nim, tak? Abyś był z Nim. Tego Jezus oczekuje, twojej relacji z Nim. To nie wiem, czy mieliście czasem coś takiego, że w sumie tak idziesz spędzić czas z Jezusem, ale nie masz jakiejś specjalnej modlitwy, nie wiem, jakiejś prośby, o którą konkretnie chcesz Jezusa zapytać, albo jakiś tego, Panie, proszę Cię, pomóż mi w tym, pomóż mi w tamtym i tak dalej. Tylko po prostu taki masz czas, że sobie usiądziesz i Panie, chcę po prostu z Tobą pobyć teraz, nie? I nawet to czasami nie jest tak, że musisz koniecznie tam czytać coś i tak dalej, ale takie coś, że Ty jakby teraz wchodzisz w tą obecność Jezusa i i masz taki czas, że po prostu jesteś z Nim, nie? Bez jakiegoś tam zastanawiania się, konkretnie badania, nie wiadomo jakiego, to wszystko jest dobre, tak? Ja nie mówię, że nie, ale czasem takie coś miałem, że nawet nie wiedziałem jakby, jak tu się modlić i tak dalej, ale takie po prostu, Panie, chcę po prostu z Tobą pobyć teraz, nie? I to jest taki czas bardzo, bardzo przydatny, nie? To jest bardzo taki, nawet tak ciężko to wytłumaczyć, nie? Nie wiem, jak to się dzieje, że w sumie nic nie przeczytasz, nic nawet nie powiesz i tak dalej, tylko po prostu posiedzisz w ciszy, ale z takim nastawieniem, że Jezus jest z Tobą, nie? I to sprawia, że po prostu człowiek jakby tak inaczej nawet się czuje, bym powiedział. Nie chodzi może, wiecie, o nasze czucia i tak dalej, ale coś się zmienia. Coś się zmienia, kiedy masz tą społeczność z Jezusem. Także do tego was zachęcam, bracia i siostry. To sobie tak rozważałem też w tym czasie, jak mnie nie było, że Jezus jest wierny. Jezus wyprowadza, jest dobrym pasterzem i nie ma takiej rzeczy, która by była dla Niego za mocna, żeby Cię wyrwać. Nie? Amen. Chwała Jezusowi. Pomódlmy się. Stańmy.